Ludzie i pieniądze.
Będzie można strzelać w obronie polskich instalacji morskich. Na ile zwiększy to poczucie bezpieczeństwa i jak bardzo polska infrastruktura jest zagrożona? Trwają prace nad strategią dla unijnych portów. Co powinno się w niej znaleźć? Jakie powinny być skutki takiej strategii? Gdański port promuje się w Japonii. Co możemy tam zyskać? Czy Polska jest w ogóle gospodarczo interesująca dla Japonii? A dziś wodowanie kolejnego delfina. Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś gość Mateusz Kowalewski, prezes portalu gospodarkamorska.pl, a zdalnie Maciej Krzesiński, ekspert branży morskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Ustawa o bezpiecznym Bałtyku podpisana w piątek przez prezydenta. Ona rozszerza między innymi uprawnienia polskiej marynarki wojennej na morzu, na przykład w ochronie infrastruktury krytycznej. Ponadto okręty marynarki wojennej będą mogły być wysyłane na wody międzynarodowe na mocy samej decyzji szefa Ministerstwa Obrony Narodowej. Kluczowym zapisem jest możliwość użycia uzbrojenia przez jednostki wojskowe marynarki wojennej i lotnictwa wojskowego w obronie infrastruktury krytycznej, w samoobronie albo w obronie innego należącego do polskiego wojska, straży granicznej albo policji, statku powietrznego czy też okrętu. Będzie można strzelać w obronie polskich instalacji morskich. Na ile zwiększa to poczucie bezpieczeństwa właśnie tej infrastruktury krytycznej potrzebnej nam do celów nie tylko ekonomicznych? To może głos najpierw panu Maciejowi Krzesińskiemu jako osobie, która jest zdalnie.
Jeżeli chodzi o zmiany tych ustaw, to ja mam generalnie takie dwie refleksje. Znaczy, pierwsza refleksja jest taka, że oczywiście to dobrze, że coś takiego zrobiono, dlatego że infrastruktura, która została wybudowana wcześniej, która jest budowana teraz, ja mówię również o instalacjach morskich farm wiatrowych, ona po prostu wymaga też odpowiedniej ochrony. I była na ten temat, pamiętam, wiele lat temu dyskusja, podczas kiedy planowano budowę tych farm, w jaki sposób te farmy chronić, bo jakby troszkę ten temat był zapomniany. No dobrze, że taka ustawa została zmieniona. Rzeczywiście poszerza kompetencje marynarki wojennej, ale nie tylko marynarki wojennej, bo i lotnictwa, i straży granicznej, i innych służb, które po prostu będą miały za zadanie z jednej strony, ale z drugiej strony też i uprawnienia do użycia w razie potrzeby uzbrojenia. Oczywiście pod pewnymi warunkami, które wprost z tych przepisów wynikają, to nie jest tak, że zaraz będziemy do każdego strzelać, żeby tutaj uspokoić słuchaczy. Natomiast ja osobiście jakby pamiętam te rozmowy, które były parę lat temu i wydaje mi się, że to jest troszkę też takie robienie tą ustawą naprawiania pewnych zaległości, które powinny być już dawno załatwione. Pamiętam, jak toczyły się rozmowy na ten temat, że Straż Graniczna miała mieć poszerzone kompetencje. Pamiętam o tym, jak mówiono, że Straż Graniczna powinna też dostać odpowiednie jednostki, żeby taką infrastrukturę chronić. No trudno tutaj mówić o jakimś szerokim rozwoju. Co prawda nowe jednostki się gdzieś tam w Straży Granicznej pojawiły, ale jak na potrzeby, czy jak na zakres budowy infrastruktury o charakterze krytycznym, który nastąpił w stosunku do powiększania na przykład ilości jednostek funkcjonariuszy Straży Granicznej, wydaje się, że jest to jednak trochę mało. Stąd jakby tutaj posiłkowanie się wojskiem. Tak według mnie to wygląda.
Mateusz Kowalewski.
No ja uważam, z pewnością jest to duży krok naprzód. Te procedury i całe zaplecze, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i obronność, no musi się rozwijać wraz z rozwojem infrastruktury krytycznej. A rozwój ten w ostatnich latach przyspieszył bardzo mocno. Mamy Baltic Pipe, mamy w trakcie budowy już pierwsze morskie farmy wiatrowe, kolejne już w harmonogramie inwestycyjnym. Oprócz tego olbrzymi wzrost znaczenia polskich portów, jeśli chodzi o dostawy gazu, jeśli chodzi o dostawy ropy. No i za tym musi nadążać bezpieczeństwo, a wyzwań jest naprawdę dużo. Ryzyka sabotażów, ryzyka ataków na infrastrukturę podwodną, zakłócenia sygnałów GPS.
To na Pomorzu zresztą odczuwamy dosyć intensywnie.
Dosyć intensywnie. Tutaj było wiele przykładów, nawet takich cywilnych cywilnych, że to było odczuwane. Więc faktycznie tych wyzwań związanych z bezpieczeństwem, tych wyzwań dla marynarki wojennej, dla służby granicznej, dla wszystkich służb morskich jest bardzo dużo. Na pewno pocieszające jest to, że to nie jest tak, że nic w tym zakresie się nie dzieje, no bo ustawa oczywiście to jest tylko zbiór jakichś przepisów. Oczywiście ona nie spełnia wszystkich oczekiwań wielu...
Trochę porządkuje, ale nie do końca.
Wielu procedur, które były oczekiwane, które były wskazywane, tam jeszcze nie ma, ale jeśli spojrzymy na rozwój floty marynarki wojennej, no to tutaj są informacje bardzo pocieszające, bo to, co się dzieje w ostatnich latach, no to jest przełom jakościowy i tych jednostek każdego typu powstaje bardzo dużo. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj już jest wodowanie drugiego okrętu Delfin rozpoznawczego, który na pewno takie okręty pomogą w tych zakłóceniach, na przykład lokalizacji tych zakłóceń sygnału GPS i innych tego typu prób sabotaży, ale mamy cały program Miecznik, który w bardzo intensywnie postępuje w stoczni wojennej. Mamy ku końcowi zbliża się program budowy
Kormoran.
Tak. Kormoran. To jest sukces, duży sukces tutaj konsorcjum firm, które ten program realizowały. Mamy konkretne decyzje, jeśli chodzi o program Orka, więc w tym zakresie naprawdę się dużo. Mamy nową jednostkę Straży Granicznej, mamy nowe jednostki też dla SAR-u, więc to naprawdę dużo się dzieje i tak jakbym porównał to do tego, co było dekadę temu, a dzisiaj, to my jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Ale oczywiście to nie jest tak, że można powiedzieć, że czujemy się już bezpieczni, bo wyzwań jest strasznie dużo. Transformacja energetyczna z południa na północ powoduje, że tej infrastruktury krytycznej na Bałtyku już jest dużo, będzie coraz więcej. Przypomnę, że przed nami Atom, przed nami terminal FSRU w Gdańsku i tych wyzwań jest naprawdę dużo i olbrzymią wagę trzeba do tego bezpieczeństwa, szczególnie w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej. No tutaj nie trzeba nic tłumaczyć, no, trzeba w tym zakresie robić dużo.
To widzimy. Tak, proszę bardzo.
Tylko jeżeli mogę jedną rzecz dodać do tego, bo oczywiście wszystko, co mówi Mateusz, to prawda. Ja tylko zwrócę uwagę na pewien dysonans dat, bo o tych tematach mówiono, tak jak mówię, parę lat temu i niestety nie zrobiono z tym tematem za wiele, pomimo naprawdę wielu głosów ekspertów, również prawników, którzy
zwracali na to uwagę.
Zwracali na to bardzo mocno uwagę, że i przepisów brakuje, ale też brakuje środków ochrony i jakby ja mimo wszystko przepraszam, może jestem tutaj lekkim takim pesymistą albo łyżkę dziegciu do tej beczki miodu dołożę, bo rzeczywiście w marynarce wojennej dzięki Bogu dużo się dzieje w ostatnich latach. Niemniej jednak, no jak popatrzymy, to tak, Baltic Pipe już istnieje, FSRU wreszcie będzie za chwilę, bo to już naprawdę można liczyć w miesiącach, powiedzmy, czy w latach.
Przyszły rok.
Farmy wiatrowe tak naprawdę już mamy, można powiedzieć, bo one już stoją fizycznie na Bałtyku. Rozbudowuje się ta infrastruktura i będzie się rozbudować w najbliższych latach. Natomiast jak popatrzymy sobie na harmonogram budowy poszczególnych jednostek, nawet dla marynarki wojennej, bo już tutaj nie mówię o Straży Granicznej, która oczywiście pozyskała jedną jednostkę, no niemniej jednak oczywiście poduszkowce są i tak dalej na zalew, ale powiedzmy z takich pełnomorskich jednostek mają jedną jednostkę nową, no to trudno tutaj mówić o tym, że jakby służby nadążają z rozwojem za rozwojem infrastruktury, bo jednak ta infrastruktura się buduje, a my te okręty w większości mamy dopiero w budowie lub też są w fazie planowania. Chociażby przykładem jest Orka, tak? No, tak naprawdę Orka, oczywiście program został zatwierdzony. Teoretycznie mamy tutaj wstępne dogadanie zakupu tych okrętów i budowy tych okrętów, ale prawda jest taka, że my te okręty dostaniemy najszybciej gdzieś tam w roku 20, powiedzmy 30, 31. No, będzie jakieś tam rozwiązanie pomostowe, ale to wydaje mi się, że może być trudne, jeśli chodzi o załatwianie spraw. No, tych środków wydaje się po prostu na dzień dzisiejszy za mało w stosunku do tego, jak ta infrastruktura się rozbudowuje.
Tyle tylko, że tutaj no, możemy powiedzieć, że kormorany pływają już, więc o tyle jest dobrze.
A ten program jest, program kormoran i jakby jednostki tego typu są kluczowe dla tej ochrony infrastruktury, no bo one w tej pierwszej fazie tą najważniejszą rolę pełnią, ale no, zgadzam się, że no, te prace trzeba intensyfikować i to bezpieczeństwo w coraz większym stopniu infrastrukturze krytycznej na morzu zapewniać.
A tych zagrożeń na naszym morzu mamy sporo, bo tutaj już wspomniane zakłócenia sygnału GPS-u, no to jest jedna sprawa, druga pływają jednostki, które są pod różnymi dziwnymi banderami, albo mówi się o niektórych statkach, że w ogóle nie są nigdzie zarejestrowane, bo były skazane na pójście na żyletki, ale jakimś dziwnym trafem okazało się, że jednak pływają i trudno namierzyć na przykład armatora, a gdyby się coś złego stało, to nie wiadomo kogo obciążać potem, jeśli chodzi o odszkodowania. Co do infrastruktury krytycznej, no to tutaj oprócz Baltic Pipe, morskich farm wiatrowych, infrastruktury portowej, no to trzeba wziąć pod uwagę też jeszcze, czy dodać do tego kable światłowodowe łączące choćby Polskę ze Szwecją, więc tutaj tej infrastruktury do obrony mamy bardzo dużo i no dobrze, że taka ustawa jest. Mateusz Kowalewski, Maciej Krzesiński, Iwona Wysocka. Do rozmowy wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A w audycji dziś goście Mateusz Kowalewski, prezes portalu gospodarkamorska.pl, Maciej Krzesiński, ekspert branży morskiej. Głos od słuchaczki, pani Aga pisze. Dzień dobry, a czy był kiedyś jakikolwiek atak na infrastrukturę morską? Skąd taki pomysł, czy był jakiś atak? Oczywiście, pani Ago, było tych ataków wiele, no już choćby wspomnijmy o przerwanych kablach z Estonią na przykład łączących. Byli podejrzani nurkowie ścigani, którzy kręcili się przy infrastrukturze u nas przy portowej, więc że już nie wspomnę o Nord Stream, który wyleciał w powietrze, chociaż z drugiej strony to akurat dla Polski nie jest takie złe, że ten Nord Stream wyleciał w powietrze, niemniej jednak to jest przykład ataku na infrastrukturę morską. My nie chcemy, żeby taki atak dotknął też naszej infrastruktury, czy jakiejkolwiek unijnej infrastruktury. Zmieniamy temat. Wczoraj pojawił się taki temat, była konferencja prasowa, a chodzi o budowę nowego portu bałtyckiego, który byłby powiązany z elektrownią jądrową, która stanie w nadmorskim Choczewie, u nas na Pomorzu. To nowa propozycja Prawa i Sprawiedliwości. Port miałby obsługiwać przede wszystkim transport pojazdów kołowych, ma mieć znaczenie obronne, między innymi w zakresie przyjmowania sojuszników. Program budowy portu Haller, bo taką nazwą określono ten port w propozycji. Program zaprezentowano wczoraj. No i pytanie do państwa, czy my potrzebujemy kolejnego portu? Rozumiem, że jest kwestia obsługi wszystkiego, co będzie związane z budową elektrowni atomowej w Choczewie, ale już port we Władysławowie stwierdził na przykład, że bardzo chętnie zainwestowałby, czy chciałby, żeby zainwestowano w port zewnętrzny właśnie na potrzeby obsługi budowy elektrowni, a potem samej elektrowni atomowej w Choczewie. Co panowie sądzą na temat tej propozycji? Bardzo proszę, Maciej Krzesiński, zacznijmy, bo jest pan zdalnie.
Może tak. Jeżeli chodzi o kwestię w ogóle pomysłu budowy portu na Wybrzeżu Środkowym, to nie jest to nowa koncepcja, bo jest to koncepcja, którą już wiele, wiele lat temu, w zasadzie krótko po wojnie, nawet i przed wojną, ale po wojnie szczególnie forsował nie kto inny jak Eugeniusz Kwiatkowski, czyli budowniczy portu w Gdyni. I były wtedy oczywiście uzasadnione potrzeby, tudzież uzasadniona koncepcja. Ona ostatecznie nie doszła do skutku, więc jakby temat zarzucono. Natomiast tego typu rozważania oczywiście są co jakiś czas podejmowane, czy wracają w różnych koncepcjach. Ja osobiście uważam, że pomysł w samym Choczewie nie jest najlepszym rozwiązaniem. Powiem dlaczego w dwóch zdaniach. Mhm. Chodzi generalnie o to, że po pierwsze jest w tej chwili szereg projektów od portu w Świnoujściu i rozbudowy tego portu, zaczynając, który pamiętajmy, że jest bardzo dużym portem RORO właśnie i promowym. Po drugie, mamy bardzo dobrze rozwinięty port w Gdyni, który również ładunki RORO obsługuje i ten obszar i rozwija, i będzie rozwijał, dlatego że w porcie w Gdyni jest planowanych szereg inwestycji, które to już nie są inwestycje tylko i wyłącznie na papierze, ale one po prostu wchodzą za chwilę w fazę realizacji. A oprócz tego mamy duże przedsięwzięcia, na przykład takie jak port zewnętrzny w Gdyni, które gdyby były realizowane zgodnie z pierwotnie przyjętymi planami, to pewnie by tam funkcjonował między innymi też przeładunek towarów RORO, dlatego że przypomnę, że na porcie zewnętrznym była przewidywana również rampa do obsługi tego typu ładunków. Czytałem wczoraj taki argument, że w porcie w Gdyni nie ma parkingów. No też nie jest to prawdą, dlatego że oczywiście dzisiaj ich nie ma. Natomiast przy wybudowaniu Drogi Czerwonej tam jest przewidywany węzeł Dolina Logistyczna. A przypomnę tylko, że sama Dolina Logistyczna to jest olbrzymie miejsce, gdzie między innymi były przewidywane parkingi buforowe. Więc w mojej ocenie lepiej jest dokończyć to, co było zaplanowane, przemyślane. Są wydane ogromne pieniądze na koncepcje, które są po prostu gotowe i tak naprawdę też na projekty, które są po prostu gotowe tak naprawdę do realizacji, a część tych projektów już wręcz jest w realizacji, niż po prostu wymyślać zupełnie nową koncepcję, która jest niesprawdzona, niezweryfikowana, będzie kosztowała jeszcze wiele, wiele środków, żeby w ogóle ją doprowadzić do stanu umożliwiającego przygotowanie. Poza tym ja mam też wątpliwości, czy tam akurat nie przeładunek tego typu ładunków jak RORO, czyli czysto komercyjne w pobliżu tak ważnej i krytycznej infrastruktury, jaką jest elektrownia jądrowa, to jest dobry pomysł. Wydaje mi się, że lokalizacja akurat w tym miejscu tego typu portu, no to nie jest najlepsze rozwiązanie. Raczej bym tam widział ładunki, jeżeli już to stricte służące elektrowni, tudzież ewentualnie jakieś ładunki związane z przeładunkiem ewentualnie wojska, gdyby zaszła taka potrzeba, ale na pewno nie jakiejś szerokiej rozbudowy w pobliżu elektrowni jądrowej, czysto komercyjnego rozwiązania. To jakby tyle tak w skrócie z mojej strony.
Mm-hmm. Mateusz Kowalewski.
Znaczy, moje spostrzeżenie to nie jest jakieś nowe spostrzeżenie, tylko takie, które już od dłuższego czasu tutaj co do tych takich politycznych zapowiedzi jest jedno. No, mieliśmy już wiele takich konferencji prasowych dotyczących portu centralnego w Gdańsku. No, dziesiątki dotyczących portu zewnętrznego w Gdyni. Był szereg konferencji prezentujących port zewnętrzny w Ustce. Była olbrzymia ilość konferencji prasowych przedstawiająca wizualizację terminala kontenerowego w Gdyni. W ostatnim czasie to się zmieniło na przylądek Pomerania. Teraz kolejna prasowa prezentacja portu Haller. Ja bym chciał, żeby tego typu inwestycje rozpoczynać nie od spotkań prasowych i prezentacji projektów, tylko chciałbym, żeby to zaczynało się od szerokich konsultacji społecznych, od konsultacji z ekspertami, ekonomistami, specjalistami z branży morskiej, logistykami, którzy określają, które z tych inwestycji spełniają najwięcej kryteriów, mają najbardziej istotny wpływ dla gospodarki. W jakiej kolejności powinniśmy je realizować? Które będą miały największy wpływ na gospodarkę, które mniejszy? I potem, żebyśmy skutecznie zaczęli od tych najważniejszych inwestycji, realizację tych projektów, wybrali te najważniejsze i realizowali te najważniejsze, ewentualnie później kolejne. Niestety z tych wszystkich projektów, o których powiedziałem, dzisiaj nie powstaje żaden, a te zapowiedzi prasowe trwają już od około dekady. I pytanie, czy dokładanie do tego komponentu kolejnego projektu, który w pewnym stopniu ma uzasadnienie. Oczywiście, jeżeli mamy inwestycje w Choczewie, mamy mieć PILS, który ma obsługiwać ładunki, część ładunków, jeśli chodzi o inwestycje elektrowni jądrowej, to może faktycznie właściwym jest zlokalizowanie tam jakiejś infrastruktury przeładunkowej. Oczywiście mocno by się trzeba zastanowić nad tym, dlaczego to akurat miały być przeładunki RORO, kiedy my mamy hub na zachodzie, jeśli chodzi o RORO w Świnoujściu. Mamy hub taki i to w kilku lokalizacjach terminali w porcie Gdynia. I mamy też taką infrastrukturę w porcie Gdańska. Jeżeli nie mamy, to też mamy potencjał na nią. Ta inwestycja argumentowana jest brakiem przestrzeni na przykład na dalszy rozwój portu Gdańsk. No, kompletnie się z tym nie zgadzam. Port Gdańsk ma taką przestrzeń, tak samo jak ma gmina Choczewo. Czym się różni plaża w Lubiatowie od plaży na Stogach? No, to po prostu są trudne decyzje, które grupa ludzi musi podjąć, ale Port Gdańsk jak najbardziej ma przestrzeń do tego, żeby dalej się rozwijać. Teraz zlokalizowanie Choczewa i Darłowa jednocześnie, mamy na środku wybrzeża teraz dwie gigantyczne inwestycje realizować, które mają pełnić podobną funkcję zaplecza przeładunków, jeżeli chodzi o wojsko i RORO. No, nie sądzę, żeby Polska z takim deficytem, który mamy obecnie, żeby Polskę było stać na to, żeby na środkowym wybrzeżu budować sobie dwie inwestycje, które tak naprawdę mają pełnić tą samą rolę. Więc ja bym prosił, i to naprawdę jest głos do każdej strony politycznej, żeby stworzyć strategię spójną rozwoju polskich portów, załóżmy do 2050 roku, nadać jej priorytety, które inwestycje są najważniejsze, które porty... I to powinna być centralna strategia, nie lokalna, ponieważ nasze samorządy nawzajem starają sobie powyrywać te najatrakcyjniejsze inwestycje, żeby były zlokalizowane w jakimś konkretnym tam obszarze. To powinna być centralna strategia oparta o szereg badań, o szereg opinii ekspertów, o konsultacje społeczne, a wtedy dopiero przy takich mocno przeanalizowanych projektach wybrać te najważniejsze i zapowiadać prasowo ich konkretną realizację już zgodnie z pewnym harmonogramem i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że tego tutaj potrzebujemy, jeśli chodzi o rozwój polskich portów.
Dokładnie, Mateusz, tak jak mówisz, ja tylko dodam od siebie, że rzeczywiście jakby trudno nie odnieść wrażenia, że trochę na porty patrzy się w ten sposób, że jakby kolejny pomysł ma być realizowany i kolejna, że tak powiem, realizacja jakiejś inwestycji, która jest mocno medialna, natomiast niekoniecznie poparta jakimiś konkretnymi wyliczeniami, argumentami, które po prostu no, mają uzasadnienie chociażby ekonomiczne. Ja tylko przypomnę, że dosyć mocno przygotowywany był na przykład projekt rozbudowy podobnego rozwiązania niedaleko w sumie Choczewa, tak naprawdę w Ustce. Więc to tylko pokazuje, że tak naprawdę rzeczywiście tych projektów, różnych pomysłów na różnym etapie przygotowania realizacji było sporo, ale efekt końcowy jest taki, że jakby wpada kolejny tego typu projekt, trochę w oderwaniu od tak naprawdę całej koncepcji funkcjonowania systemu portowego, bo tak to należy nazwać w Polsce. No i mamy do czynienia z sytuacją taką, że mamy jakby kolejny fajny pomysł, mocno medialny, tylko niekoniecznie z mojej strony czy z mojej perspektywy przemyślany. Więc też podobnie jak tutaj Mateusz, ja się przyłączam do apelu, aby faktycznie na poziomie rządowym tak naprawdę stworzyć pewną strategię, który port ma na czym się koncentrować, w którą stronę ma się rozwijać, bo no tutaj zrobienie rozwiązania typu, że wszyscy mają robić wszystko, no to jest najgorsze rozwiązanie.
No tak, trzeba całość potraktować jako jeden cały sprawny organizm i poszczególne narządy, które się uzupełniają.
Naprawdę trudno mi sobie wyobrazić Stena Line operującą na połączeniu Choczewo-Karlskrona.
A ja tylko dodam, że tutaj były wyliczenia, koszt to około 5 miliardów złotych, a przypomnę jeszcze raz to, o czym też mówił pan Maciej Krzesiński, czyli Po pierwsze, naprawdę musimy ruszyć z drogą czerwoną, z budową drogi czerwonej. To jest droga na wczoraj, nie na jutro, nie na dziś. Ona jest nam potrzebna na wczoraj. Do tego remont estakady Kwiatkowskiego. Absolutnie niezbędny. No i kwestia budowy portu zewnętrznego w Gdyni. To są inwestycje, za które trzeba się zabrać jak najszybciej się da. My w temacie portów zostajemy. W Brukseli trwają prace nad przygotowaniem strategii rozwoju portów Unii Europejskiej. Dokument jest na etapie konsultacji społecznych. Wersję całą, gotową poznamy. Komisja Europejska ma przedstawić 18 lutego. O sprawie przypomina portal Namiary na Morze i Handel. Co powinno panów zdaniem znaleźć się w tej strategii portów Unii Europejskiej? Co trzeba zrobić, aby porty Unii Europejskiej były konkurencyjne, to od razu też przy okazji pytanie, czy one nie są konkurencyjne w tej chwili?
No, trochę, jeżeli mogę, to ja przede wszystkim bym chciał, żeby w tej strategii znalazł się zdrowy rozsądek, bo wydaje mi się, że ostatnio przy różnego rodzaju przepisach tego trochę zaczyna brakować. Komisja Europejska idzie w ogóle w taką stronę, czy Unia Europejska, gdzie narzuca szereg różnego rodzaju rozwiązań, które po prostu powodują koszty. I to one powodują koszty i u armatorów, i u zarządców portów, i u wielu jakby podmiotów, które są całym łańcuchem logistycznym, jeżeli chodzi o transport morski, bo to są też i firmy spedycyjne, i firmy transportowe, i tak dalej, i tak dalej. Przez ten kaganiec różnego rodzaju rozwiązań, szczególnie środowiskowych, ja tu mówię przede wszystkim o emisjach ETS chociażby, no to powoduje, że tak naprawdę my się stajemy mniej konkurencyjni w stosunku po prostu do reszty świata. Trzeba pamiętać, że pomimo tego, że na przykład porty działają lokalnie i one się nie przeniosą z miejsca na miejsce, one po prostu są w tym miejscu, w którym są i w innym raczej nie będą, no to my jesteśmy jednak częścią globalnej gospodarki i konkurujemy tak naprawdę w Gdyni z portami, czy już nie mówię, że Europy, ale nawet po prostu innych kontynentów, żeby te ładunki sprawnie po prostu do nas trafiały. Jeżeli po prostu przewoźnicy czy też porty mają narzucone wysokie koszty, to te koszty muszą się odbić potem w opłatach dla użytkowników tych portów czy dla armatorów. No i efekt po prostu zaczyna to wyglądać w ten sposób i efekt jest taki, że rosnące koszty powodują rosnące ceny, a to po prostu zmniejsza atrakcyjność tak naprawdę i konkurencyjność. Więc przede wszystkim zdrowy rozsądek. Oczywiście dążenie do zielonych rozwiązań, czy dążenie do różnego rodzaju rozwiązań związanych z efektywnością energetyczną, jak najbardziej tak, ale to musi iść po prostu w parze z tym, co się dzieje na świecie, a nie być oderwane zupełnie od tego, co się dzieje na świecie. Po prostu statki zaczną europejskie, nie tylko polskie, tylko generalnie europejskie porty omijać.
Mhm. Na pewno kiedy unijni, brukselscy urzędnicy zaczynają się na czymś pochylać, to ja jestem pełen obaw. I to niestety w tym kontekście portów, ze względu na to, że no szereg regulacji unijnych, między innymi te związane no z bardzo napiętym harmonogramem zmniejszenia emisji żeglugi w portach europejskich, no powodują to, że nagle teraz wszyscy otwierają oczy, że ta żegluga no zaczyna po prostu kombinować, żeby te porty omijać, no bo to jest mniej opłacalne. Szukają takich lokalizacji, gdzie można realizować te przeładunki taniej. I pytanie, czy teraz unijni urzędnicy otwierają oczy? I zaraz, podobnie jak mieliśmy no, szumne zapowiedzi, jeśli chodzi o zeroemisyjne samochody czy elektryfikację transportu drogowego do 2035 roku. No teraz już słyszymy, że się z tego wycofano. I zaraz może usłyszymy, że z tych normy, jeśli chodzi o żeglugę w portach, też trzeba się będzie wycofać. I pytanie, czy te decyzje w Unii Europejskiej, no, zapadają świadomie i te błędy, tak duże błędy strategiczne są popełniane świadomie, czy tam faktycznie jak gdyby ta wiedza i ta świadomość, jak działa biznes, nie tylko tu w Europie, ale jak działa biznes globalnie, jak działa żegluga globalnie, jak działa transport i logistyka globalnie, no jest wystarczająca, żeby takie decyzje podejmować. No bo wydaje mi się, że to nie może być tak, że my co chwilę słyszymy o jakichś nowych regulacjach, a teraz będziemy coraz częściej słyszeć o cofaniu tych regulacji, no bo to po pierwsze trzeba dokładnie przeanalizować problem, gdzieś go zmierzyć też na rynku globalnym, a potem dopiero wdrażać regulacje. Niestety to mam wrażenie, że troszeczkę w Brukseli dzieje się nie w taki sposób, jak dziać się powinno. I to nie tylko tutaj w obszarze portów, ale też w wielu innych obszarach, ponieważ no, z tym samym mamy do czynienia z przemysłem ciężkim w Europie.
Stoczniowym.
Stoczniowym, hutniczym. I nagle wszyscy otwierają oczy, że my jesteśmy jako Europa uzależnieni od surowców chińskich, od produkcji chińskiej, czy w tej chwili już azjatyckiej, tak? I ten kryzys w przemyśle europejskim staje się coraz większy. Więc myślę, że tutaj naprawdę dużo wyzwań i myślę, że Bruksela, Unia Europejska powinna naprawdę wyciągnąć wnioski z tego, co się dzieje i zacząć działać bardziej efektywnie, bardziej skutecznie i bardziej rozsądnie. Ponieważ ta globalna konkurencja w tej chwili jest olbrzymia, szczególnie na wschodzie, ale mam wrażenie, że Ameryka, mimo że wiele rzeczy, które się tam dzieje, to mi się nie podobają, ale Ameryka otwiera oczy w takich twardych geopolitycznych sprawach i tutaj gdzieś Unia Europejska też musi znaleźć swoje miejsce, jeżeli chce cały czas brać udział w tym, w tej globalnej, chociażby no, wielkiej trójce, jeśli nie już wielkiej piątce w zakresie gospodarki, transportu, logistyki, przemysłu.
No, na obronę Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej mogę tylko powiedzieć, że tamte wcześniejsze przepisy powstawały w czasach pokoju, kiedy myślę, że urzędnicy nie mieli zielonego pojęcia, że może dojść do takiej sytuacji, z jaką mamy do czynienia dzisiaj. Dobrze jest, że otwierają oczy i dobrze jest, że dyskutują na ten temat i miejmy nadzieję, że tutaj nastąpi jakieś przyspieszenie. No, do tej pory też biorąc pod uwagę fakt, że w Unii jest 27 krajów i każdy ma swoją opinię. Nie zawsze te opinie się ze sobą zgadzają, są zgodne. To nie zawsze jest łatwo podejmować szybko decyzje. No tutaj i tak zaczynamy powoli przyspieszać, jak na Unię Europejską, biorąc pod uwagę dotychczasowe jej decyzje, to rzeczywiście jest coraz szybciej, chociaż chcielibyśmy, żeby to następowało o wiele sprawniej i miejmy nadzieję, że tak będzie, a no, do tego tematu wrócimy po 18 lutego, chyba że wcześniej poznamy, jak ta strategia została skonstruowana, co się tam znajduje, no i kwestie też tych konsultacji społecznych, bo no zobaczymy, ja nie słyszałam, czy nie znam nikogo, kto by brał udział w tych konsultacjach społecznych, więc trudno też się odnieść do propozycji, bo właściwie nie wiadomo, jakie są propozycje, które mają się znaleźć w, nie wiem, znaczy, czy panowie tutaj dysponują wiedzą.
Podejrzewam, że jeżeli to jakieś były, to w wąskim zakresie, ponieważ ja też o żadnych nie słyszałem, no nie słyszałem też o jakichś spotkaniach czy zaproszeniach dla ekspertów, którzy mieliby tutaj opiniować tego typu projekty. Ja dodam też, jeśli chodzi o te regulacje unijne, że no to jest tutaj, myślę, mi się wydaje, no taka prosta wytyczna. Najpierw potwierdzenie dostępności technologii, a potem na bazie dostępności tej technologii tworzenie regulacji. Niestety to się dzieje odwrotnie. My w tej chwili tworzymy regulacje, a później się okazuje, że technologicznie nie jesteśmy gotowi na to, żeby te regulacje spełniać.
Dokładnie. No, wszyscy by chcieli mieć, że tak powiem, zielony wodór i wszystko napędzane zielonym wodorem, tylko się potem okazuje, że tak naprawdę to brakuje infrastruktury, tak naprawdę to nie wiadomo do końca, to są wszystko technologie niesprawdzone. No i efekt jest taki, że takie przepisy potem pozostają martwe albo stawiane są cele. Tak jak zresztą tutaj Mateusz wspomniał, że przecież z pewnych celów Unia Europejska już się wycofuje, które są po prostu fizycznie nie do zrealizowania. No i efekt końcowy jest taki, że po czasie oczywiście, dociera do nas jako Europejczyków, że no, chyba za daleko poszliśmy do przodu z pewnymi przeregulowaniami tak naprawdę rynku, bo tak to należy nazwać i no, nie jesteśmy w stanie po prostu dowieść tego celu do końca, a efekt jest tylko taki, że my potrzebnie płoszymy tak naprawdę różnego rodzaju armatorów, przedsiębiorców, uczestników rynku logistycznego, którzy jeżeli widzą, że po prostu takie przeregulowanie rynku następuje, to zaczynają po prostu szukać alternatyw, które są dla nich mniej kosztochłonne.
Dokładnie tak jest i miejmy nadzieję, że te doświadczenia, z którymi teraz mamy do czynienia, sprawią, że to się w Unii zmieni, zwłaszcza biorąc pod uwagę wielość głosów na ten temat i sprzeciwów, więc miejmy nadzieję, że inaczej będzie powstawało, w inny sposób będzie powstawało unijne prawo. I na koniec, już mało czasu mamy, przedstawiciele polskich i japońskich firm z branży morskiej i logistycznej uczestniczyli w Business Mixer w Tokio, wydarzeniu zorganizowanym przez Port Gdańsk. Spotkania w formule B2B były okazją do rozmowy o konkretnych projektach, potrzebach i możliwościach współpracy. Było kilka paneli dyskusyjnych, które stały się przestrzenią do wymiany wiedzy o tym, co łączy oba rynki i jakie wyzwania warto uwzględnić, planując relacje biznesowe pomiędzy Polską a Japonią. No i tutaj też pytanie do panów, czy co my możemy tam zyskać i czy nasz kraj jest w ogóle gospodarczo interesujący dla Japończyków? Czy my w ogóle egzystujemy w ich świadomości jako no, całkiem spora gospodarka?
Ja, jeżeli mogę, to miałem okazję być w Japonii jakiś czas temu na podobnego rodzaju wydarzeniu i po pierwsze należy powiedzieć, że tak, egzystujemy. Po drugie, tak, jesteśmy atrakcyjnym partnerem. My jednak jesteśmy krajem o liczbie mieszkańców rzędu kilkudziesięciu milionów, tak? To jest raz. A drugie, że jesteśmy tak naprawdę bramą na Europę, jeśli chodzi o dostęp do rynku unijnego, bo w zasadzie Azjaci nie patrzą na nas jako na kraj pojedynczo, tylko patrzą na nas jako perspektywę, czy jeden z krajów europejskich, gdzie dla nich po prostu rynkiem zbytu to jest tak naprawdę rynek europejski, a nie Polska sama w sobie. Mhm. Więc rzeczywiście tego typu spotkania mają jak najbardziej rację bytu, tym bardziej, że my tam mamy możliwość zaprezentowania pewnych szczegółowych rozwiązań, które możemy zaproponować partnerom, czy z Azji, czy z kraju kwitnącej wiśni sensu stricte w tym wypadku. I rzeczywiście tam czasami się toczą rozmowy na pewnym poziomie ogólności, ale czasami toczą się rozmowy bardzo konkretne, gdzie przychodzą firmy zainteresowane konkretnymi rozwiązaniami, konkretnymi dostawami, eksportem, importem, więc zdecydowanie tak. Duży sukces uważam Portu Gdańsk, zresztą nie pierwszy, bo tych biznes mikserów było już kilka. Mhm. Widać, jak Port w Gdańsku się rozwija. Tutaj duży szacunek za determinację i za też kontynuację pewnych działań, bo widać jakby taką przemyślaną strategię rozwoju portu wieloletnią, która jest po prostu realizowana, więc te biznes miksery, czy to był wcześniej w Singapurze, czy były w Chinach, czy teraz w Japonii, to jak najbardziej dobre rozwiązanie. Uważam, że od kolegów z portu w Gdańsku należy się uczyć. Może wypadałoby tylko poszerzać tego typu działalność o promocję również innych portów, podobnie jak to się dzieje zresztą na wydarzeniach targowych, gdzie w pewnym momencie zaczęła funkcjonować taka koncepcja Ports of Poland i tam po prostu prezentowane były wszystkie porty. Nie zawsze się to sprawdza, ale w wielu wypadkach wydaje mi się, że takie rozwiązanie byłoby dobre.
Na ile port w Gdańsku, czy Gdańsk w ogóle może stać się bramą gospodarczą Japonii do Europy, do Unii Europejskiej?
Ja myślę, że dość śmiało możemy powiedzieć, że port Gdańsk bramą taką azjatycką do tej części Europy już jest i to nie podlega dyskusji. No jesteśmy największym tutaj hubem kontenerowym w regionie Bałtyku. Nasza pozycja tutaj jest niepodważalna. I też ta świadomość portu Gdańsk, jego rosnącej pozycji, no powoduje, że od kilku lat organizują taki biznesowy koncept, jak ten Business Mixer i on faktycznie był już w kilku lokalizacjach. W zeszłym roku był w Wietnamie, w tym roku był w Tokio. Ja miałem przyjemność uczestniczyć w tym spotkaniu. Spędziłem kilka dni. na rozmowach, jeśli chodzi o przedstawicieli japońskich portów, japońskich firm logistycznych. I ja myślę, że to jest bardzo dobry kierunek. Port Gdańsk konsekwentnie kontynuuje ten kierunek. Już wiem, że w tym roku również będzie taki wyjazd. Jest on otwarty dla wszystkich kontrahentów, dla wszystkich interesariuszy, czy tam firm zainteresowanych tego typu aktywnością, więc ja osobiście polecam, uważam, że to jest świetna inicjatywa.
Trzymamy kciuki za te, które były i żeby były efektywne i za te kolejne, które dopiero będą, żeby przynosiły skutki. A moimi i Państwa gośćmi byli dziś Mateusz Kowalewski, prezes portalu gospodarkamorska.pl, Maciej Krzesiński, ekspert branży morskiej. Audycję realizował Patryk Schmidt, a prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.